Szanowni Państwo, dzisiaj Komisja Śledcza spraw Amber Gold obraduje, kontynuuje przesłuchania. Jest z nami pan poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radni słuchaczom Radia Maria.
Jakie wątki, bo wiemy, że Państwo też przygotowujecie się do dosyć ważnego przesłuchania byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego. Jakie dziś wątki?
Dzisiaj przesłuchanie dosłownie 2 godziny temu zakończyło się syndyka masy upadłościowej spółki Amber Gold, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Było to przesłuchanie, które usystematyzowało, ale również, tak bym powiedział, uszczegółowiło w oczach opinii publicznej skalę finansową przedsięwzięcia małżonków P, którzy rzeczywiście byli tylko takim zewnętrznym znamieniem. Dla członków komisji raczej nie ulega wątpliwości, że zorganizowana grupa przestępcza, która miała charakter mafijny, stała za tym małżeństwem. I te środki finansowe, które zostały w toku prac syndyka uzyskane, to znaczy sprzedaż tych ruchomości i nieruchomości, które były własnością spółki Amber Gold, spółka z o.o., jak również bardzo ważny wątek dotyczących relacji między masą majątkową spółki a organami skarbowymi. Otóż syndyk poinformował komisję, iż w sprawie spółki Amber Gold zostało wydanych 76 decyzji naczelników urzędów skarbowych w Gdańsku, z czego 56 dotyczyło konkretnych kwot podatku, które należało uiścić w stosunku praktycznie do wszystkich tych decyzji związanych z naliczeniem podatku. Syndyk złożył zażalenie i to w trybie administracyjnym część, a następnie w trybie sądowym. Organy państwa przyznały rację syndykowi, wskutek czego urzędy skarbowe były zobowiązane zwrócić syndykowi kwotę 700 tysięcy złotych. Dlaczego o tym mówię? Otóż problem podstawowy w relacjach przedsięwzięć prowadzonych przez Marcina P., tych związanych z Amber Gold, niekoniecznie z przemysłem lotniczym, bo tutaj były inne relacje skarbowe i inne relacje gospodarcze, to w przypadku Amber Gold mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardzo trudno jest organom skarbowym, w zasadzie jest to niemożliwe, aby wykazać, co stanowiło przychód, co stanowiło koszt, co stanowiło dochód, a na podstawie tego dochodu według jakiej skali podatkowej należało policzyć podatek, bo z punktu widzenia porządku prawnego dotyczącego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej, to ta działalność, którą prowadził Marcin P., nie kwalifikowała się jako działalność gospodarcza, bo on de facto nie prowadził żadnej działalności poza pobieraniem środków na lokaty, przy czym tych lokat absolutnie nie było, bo on tych środków w nic nie inwestował, tylko poddawał je ewentualnemu ryzyku i rozdysponował środkami klientów Amber Gold bez ich zgody i bez ich wiedzy, bo przecież klienci Amber Gold nie wiedzieli, że przysłowiowy wdowy grosz, który składali licząc na bardzo wysokie odsetki od oprocentowania na lokatach, są lokowane w przemysł lotniczy pod brandem OLT Express. W tej chwili komisja przesłuchuje naczelnika pierwszego urzędu skarbowego w Gdańsku. Tego urzędu skarbowego, który był chociażby już w maju 2011 roku poinformowany w drodze takiej pomocy prawnej od analogicznej instytucji mieszczącej się w Krakowie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w tym podmiocie.
No właśnie pytanie, jak wyglądały te kontrole podatkowe w Amber Gold po upadku firmy, czy w ogóle w trakcie, można powiedzieć, dla wielu może być to zmora, że zaczyna nas Urząd Skarbowy kontrolować, ale tu wygląda jakby w ogóle Urząd Skarbowy nie brał pod uwagę działalności Amber Gold.
Tak, to prawda. I w zeznaniach Marcina P. jeszcze z ubiegłego roku można było to usłyszeć, kiedy on użył takiego określenia, że państwo z Urzędu Skarbowego przychodzili na kawę i ciasteczka, a generalnie z dokumentów czy nawet zarejestrowanych rozmów w trybie procesowym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, można usłyszeć taki bardzo daleko posunięty, lekceważący ton wobec funkcjonariuszy skarbowych ze strony Marcina P. On się absolutnie nie przejmował tymi kwestiami. To również można było usłyszeć podczas przesłuchania poszczególnych innych świadków, nawet tych świadków związanych z wątkiem lotniczym, kiedy pytani byli o to, czy płacili podatek od czynności cywilnoprawnych, zrobili oczy jak 5 złotówki, a to były osoby doświadczone w prowadzeniu biznesu, zdające sobie sprawę, że w sytuacji dokapitalizowania spółki czy zawarcia umowy pożyczki należy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacić. W tym przypadku wiedzieli, że tego robić nie muszą. Obraz trójmiejskiego aparatu fiskalnego jawi się jako jedna wielka porażka państwa polskiego. Mam cały czas przed oczami i w uszach słyszę głos jednej z funkcjonariuszek instytucji skarbowych z trzeciego urzędu skarbowego, która mówiła, kiedy rozpoczęła swoją pracę w tymże urzędzie skarbowym i weszła do pomieszczenia zwanego archiwum i zobaczyła, jak to ona określiła, na kupie leżących 3000 spółek i dokumentacji związanych z tymi spółkami, no, które były w żaden sposób nie zaewidencjonowane, nie wprowadzone do systemu teleinformatycznego, a co za tym idzie, te spółki nie płaciły podatków, nie podlegały żadnej kontroli. Nie trzeba.
No właśnie,
było
to lekceważenie obowiązków czy działanie na zlecenie, tak? Teraz, jeżeli pan mówisz 3000 różnego rodzaju spółek, no to może i ta Amber Gold tak po prostu przemknęła. Może my też nie o wszystkim wiemy. Może kolejne sprawy dzięki tym prowadzonym pracom przez państwo będą wychodziły i zaniedbania Urzędu Skarbowego, czy bo wiem, że jutro też ma być przesłuchiwany chyba pan minister Parafianowicz.
Tak, to prawda. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy był to przypadek, czy było to celowe działanie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że zachowanie instytucji skarbowych wobec Amber Gold było zachowaniem no, nieprofesjonalnym, o znamionach celowego działania, mającego na celu ochronę podmiotu przed jakąkolwiek ingerencją ze strony organów skarbowych, co za tym idzie, niepłaceniem podatków, omijaniem płacenia tych podatków, niepodlegania kontroli. Zachowanie ze strony instytucji skarbowych, które nie wzywają Urzędu Kontroli Skarbowej, Policji Skarbowej do dokonania konkretnych czynności, wejścia do siedziby spółki, zabezpieczenia dokumentacji, przeprowadzenia kontroli, no to jest sytuacja absolutnie niewytłumaczalna i jednoznacznie oskarżająca te instytucje skarbowe o konkretne działanie na szkodę interesu publicznego, na szkodę interesu budżetu państwa. Natomiast odpowiadając po części również na pytania ojca, tych podmiotów było znacznie więcej. Zeznania niektórych świadków no, wskazują na to, iż Amber Gold nie było odosobnionym podmiotem. Ta przywołana hałda papieru, która zawierała w sobie dokumentację 3000 spółek zarejestrowanych w Gdańsku, to jest jeden z takich symbolicznych elementów, ale również taki kazus przywołany przez jednego ze świadków, która opowiadała o zachowaniu jednej z pracownic Urzędu Skarbowego, która 39 razy wysyła notę obciążającą rachunek bankowy spółki, która nie płaciła podatków, tylko sęk polegał w tym, na tym, że wysyłałem 39 razy na ten sam jeden rachunek bankowy, który na samym początku został opróżniony z środków finansowych, a doskonale wiedziała o tym, że są dwa inne rachunki bankowe, na których znajduje się żywa gotówka. Ta pracownica od razu po tym, kiedy wyszło to na jaw, poszła na zwolnienie lekarskie i ślad po niej zaginął. No, to są sytuacje, które no, uświadamiają nam tą rzeczywistość zarządów Platformy i PSL-u. To znaczy nie trzeba było szukać rajów podatkowych gdzieś na Cyprze, na Antylach Holenderskich, w innych krajach słynących z niskich podatków albo wręcz braku takowych. Wystarczyło założyć spółkę w Trójmieście albo przenieść siedzibę spółki do Trójmiasta, bo tam nie dość, że słynące ze sprawiedliwości sądy, nie dość, że prokuratura bardzo rychliwa i bardzo, bym powiedział, dociekliwa, to jeszcze te instytucje skarbowe, które no, słyną ze skuteczności ściągania podatku. Oczywiście to jest taki bardzo smutny żart z mojej strony, bo te instytucje państwa polskiego w Trójmieście nie działały. Na przykładzie Ambergold doskonale to widać, a zwłaszcza instytucji skarbowych, bo taka skala nieprawidłowości i bierności, braku zachowania adekwatnego do zaistniałej sytuacji pokazuje na niespotykaną wręcz na tle innych organów państwa zachowań patologicznych.
A pytanie o to środowe spotkanie z panem ministrem Rostowskim. Jakich państwo się informacji spodziewacie? On też jest chętny. Tak kiedyś już mówił, że nie będzie jakby robił uników, że chce stawić się z wielką chęcią, pójdzie na spotkanie z komisją.
Ja tylko dodam, że jutro będzie przesłuchiwany wiceminister Parafianowicz, tak. Wiceminister odpowiedzialny właśnie za instytucje skarbowe, co warto dodać. Osoba, która w tym newralgicznym czasie przełomu lipca i sierpnia 2012 roku, kiedy upadały spółki z grupy OLT Express, te lotnicze spółki, a następnie upadło samo Ambergold, to pan minister Parafianowicz wraz z kwiatem trójmiejskiego aparatu fiskalnego spędzał wspólnie wakacje na Bałkanach, ponieważ część państwa w Chorwacji, część w Bośni i Hercegowinie, ale państwo się spotkali, więc można powiedzieć bardzo dziwne spotkanie, ale również będziemy pytać o kwestie nadzoru nad instytucjami skarbowymi, kwestie wyciągnięcia konkretnych konsekwencji i wniosków, ale również tych dokumentów, o których pan minister Parafianowicz informuje chociażby pana ministra Cichockiego, że spółka Ambergold była spółką niskiego ryzyka. To jest absolutnym kłamstwem i bzdurą. Była to spółka, która według wszelkich wytycznych Ministerstwa Finansów powinna być objęta szczególnym nadzorem i szczególną kontrolą i powinna właśnie znajdować się w tej grupie podwyższonego, albo wręcz można powiedzieć najwyższego ryzyka. A jeśli chodzi o pana ministra Jana Wincenta Rostowskiego, będziemy pytać przede wszystkim o te elementy związane z jego rolą jako ministra konstytucyjnego, osoby, która została poinformowana przez generała Krzysztofa Bondaryka o zagrożeniu, jakie stanowi Ambergold, o jego wiedzy jako ministra konstytucyjnego, o niebezpieczeństwie, które groziło Polakom i Polsce, o tym, jakie działania zostały podjęte na tej niwie administracji rządowej, ale również o tych działaniach w sektorze publicznym. O to wszystko będziemy pytać pana ministra Jana Wincenta Rostowskiego. No i czy podczas słynnego sierpniowego wystąpienia w Sejmie na nadzwyczajnym posiedzeniu właśnie zwołanym w sprawie afery Ambergold w 2012 roku dotrzymał danych słów mówiących o wyjaśnieniu wszelkich nieprawidłowości, ukaraniu sprawców. Czy rzeczywiście tak się stało? Bo ja śmiem wątpić.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Z Panem Bogiem. Dobrego, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, członek Komisji do Spraw Ambergold.